cieszę się ze znajomych twarzy, które widzę, które znam i te nowe, których jeszcze nie znam, bo świadczą o tym, że coś w Betlejem się dzieje. Może nie tak dużo, jak się działo, ale miejmy nadzieję, że Pan Bóg tutaj do Was mówi. Kochani, miłosierdzie Boga, o tym chcę mówić. Pan Jezus powiedział tak: pokój mój daję Wam, pokój Wam zostawiam. To jest tajemnica, którą słyszycie w czasie każdej mszy świętej i my tego pokoju szukamy. Gdyby dało się go raz, a dobrze zaspokoić, no to nie trzeba by powtarzać Eucharystii. A w każdej Eucharystii się to powtarza, że Pan Jezus daje ten pokój, zostawia ten pokój i my tak przychodzimy do Niego miesiącami, latami, dziesięcioleciami i ciągle czujemy, że czegoś nam brakuje. Właśnie kiedy szukamy tego pokoju, myślę, że wszyscy ludzie go szukają, ale my, ludzie wierzący, kiedy szukamy pokoju, to jednak nasze serce zwraca się tam do Pana Boga, biegnie do Niego i ta tajemnica miłosierdzia, to dążenie do pokoju z Bogiem przebiega właśnie przez tajemnicę odkrycia Boga. A potem również okaże się, że ta tajemnica pokoju, miłosierdzia przebiega dokładnie przez Twoje własne serce, tak? Przez moje serce. I że poznawanie Boga i poznawanie siebie samego to jest właśnie poznawanie tej tajemnicy, bo ona jest bardzo głęboka, Bożego miłosierdzia. Za chwilę powiem właśnie trochę, czym ona jest. Jeszcze muszę się tylko pilnować czasu. Zapomniałem to włączyć. Treść tajemnicy Bożego miłosierdzia bardzo dobrze oddają słowa, które Jan Paweł II zapisał w encyklice o miłosierdziu właśnie. I on określa je tak, że jest to miłość, która jest większa niż grzech. Bardzo mi się podoba ta definicja. Papież oczywiście napisał całą encyklikę, ale w tym jednym zdaniu jest jakaś zamknięta prawda. Kiedy zaglądamy do Ewangelii Jana, do 20 rozdziału, to tam Jezus się ukazuje uczniom po zmartwychwstaniu i właśnie mówi te słowa: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. I pokazuje im przebite ręce, przebity bok. I one właśnie staną się rozpoznawczym znakiem Boga już przez wszystkie wieki, właśnie Boga, którego miłość jest większa niż grzech. Nawet nie wiem, gdzie bardziej Pan Bóg odsłonił swoją bezbronność wobec nas. Czy w Bożym Narodzeniu, które teraz przeżyjemy, czy właśnie w tym ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu. Bo w jednym i w drugim Pan Bóg okazał niesamowitą bezbronność. Ksiądz Sopoćko, którego dobrze znacie, dużo pisał o miłosierdziu i on odróżnia miłosierdzie od miłości. Nie, żeby je przeciwstawiał, tylko że mówi, że różnią się celem. I że miłość człowieka dąży do tego, żeby przyczynić się do dobra drugiego człowieka. A miłosierdzie dąży do tego, aby odsunąć zło od człowieka. I kiedy my mówimy tutaj dzisiaj o doświadczeniu nowego życia, to działanie jest najpierw tą miłością, żeby przyczynić się do dobra drugiego człowieka, żeby dziecko się urodziło. Ale jeśli stanie się coś złego i to dziecko zostanie wyrwane z łona matki, czyli dokona się aborcji, to wtedy my działamy w taki sposób właśnie miłosierdziem, czyli staramy się odsunąć zło od człowieka, które jest tak potężne, że może po prostu zniszczyć go zniszczyć od środka. To jest doświadczenie nasze, kiedy spotykamy się na rekolekcjach z osobami, które przyjeżdżają z takim doświadczeniem aborcji. A więc miłosierny jest ten, kto uwalnia bliźniego od jakiegokolwiek zła. I to jest taka przesłanka, w jaki sposób ty też możesz być miłosierny. Wprawdzie miłość i miłosierdzie różnią się celami. Jedno zajmuje się dobrem, drugie tym złem, ale one nie istnieją bez siebie. To znaczy, tam gdzie jest miłosierdzie, tam jest też oczywiście miłość. Nie ma miłosierdzia bez miłości. Nawet taki znany dogmatyk ksiądz Grant napisał: miłosierdzie jest zawsze pięknym kwiatem i owocem wyrosłym na drzewie miłości. A jeśli jej zabraknie, to wówczas kwiat i owoc albo nie będą miały większej wartości, albo nawet będą zatrute. On to mówił w kontekście próby okazania komuś miłosierdzia, jeżeli nie towarzyszy temu miłość. Jeżeli by nie towarzyszyła miłość. A więc największym wymiarem miłosierdzia jest uwolnić drugiego człowieka od zaciągniętej przez niego winy. I to jest istota miłosierdzia, nie? Którą najbardziej praktykuje Pan Bóg. Przebaczenie. Przebaczenie. Miłosierdzie zatem to przede wszystkim taka zdolność człowieka do przebaczenia, również przebaczenia sobie samemu, bo ja sobie też muszę okazać miłosierdzie. To jest bardzo jest to tajemnica, która bardzo dotyka wielu ludzi. Wiem jednak, że istnieje taki rodzaj tej winy, której nie może zdjąć człowiek. Ja jako człowiek nie mogę zdjąć z drugiej osoby winy, którą jest grzech. Nie mogę zdjąć grzechu. My dlatego dziękujemy Panu Bogu ciągle, że możemy się zwracać w górę, że mamy to doświadczenie, że jest siła większa od nas samych, która może ze mnie zdjąć grzech, że jest Pan Bóg. Ale zanim się doprowadzi człowieka do tej gotowości, żeby Bogu wyznać te grzechy, czasami naprawdę jest potrzebne najpierw spotkanie się z drugim człowiekiem, który okaże miłosierdzie, czyli który mnie nie potępi. I to również jest jednym z celów rekolekcji Winnica Racheli, które prowadzimy. Chrystus przyniósł nam dobrą nowinę. To znaczy, umierając na krzyżu, wykupił nasze grzechy. Wykupił. On wykupił, właściwie wykupił mnie. Wykupił nas z mocy złego ducha. Właśnie przez to, że wziął na siebie te grzechy, które nikt z nas nie mógłby przyjąć. Na temat sakramentu pokuty w dokumentach ostatniego soboru czytamy: Kościół bez Chrystusa nic nie może odpuścić, a Chrystus bez Kościoła nic nie chce odpuścić. A więc Kościół i Pan Jezus w sakramencie pokuty są tak zjednoczeni, że my w pokorze możemy tam szukać pojednania z Bogiem i znajdować też to pojednanie ze sobą. Dla osób wierzących, jeżeli jesteśmy wierzącymi, to jest wielka łaska, że przystępując z sercem skruszonym do tego sakramentu, doświadczam łaski uwolnienia. I oczywiście, że celem tych rekolekcji, które prowadzimy w duchu wiary w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, jest też doprowadzenie tych osób do pojednania z Bogiem Ojcem. co jest też oczywiście naszym osobistym pragnieniem każdego z nas, żebyśmy mieli uporządkowaną relację z Bogiem Ojcem. I chcę tu jeszcze nawiązać do sakramentu chrztu. Wiecie, że w czasie tego sakramentu jednym z obrzędów jest nałożenie białej szaty. Powiem, jaki to ma sens, bo to w czasie chrztu jest, no dzisiaj tak skromnie wygląda, że jeśli nie jesteśmy przy samym, w samej chrzcielnicy, to możemy w ogóle nie zauważyć, że coś tam się wydarzyło. Otóż ta biała szata, ona symbolizuje czystość serca i wolność dziecka Bożego. Jednak dobrze wiemy, że no potem, kiedy dziecko rośnie, dorasta, kiedy ten człowiek nabiera lat, to niestety na skutek niewierności i grzechów ta szata chrzcielna wielokrotnie w naszym życiu jest niszczona tak, że tworzą się w niej różne dziury, przebarcia, tak jakby ktoś do tej białej szaty po prostu ją przypalał papierosem i robił takie dziury, albo zapałkę przykładał i ją dziurawił. Jednak kiedy człowiek ma wiarę, że Jezus jest Zbawicielem i dokonuje aktu nawrócenia, to wówczas w te rany grzechu wtyka drogocenne krople swojej krwi. I ta szata naszej duszy, którą symbolizuje ta szata chrzcielna, wtedy wygląda jeszcze piękniej niż wyglądała podczas Chrztu Świętego. To jest tajemnica przemienienia i paradoks miłości, do której zdolny jest Pan Bóg. Wtedy, kiedy Ty zawołasz: Ojcze, przebacz. Osobom, które przyjeżdżają do nas na rekolekcje, przychodzi to z wielkim trudem. Dlatego, że największy ich problem polega na przebaczeniu sobie samemu. Czyli, że jest w środku takie przekonanie, że ja nie zasługuję na miłosierdzie. No, w związku z tym też nawet nie będę prosić Boga. Czyli jest to ta naprawdę niebezpieczna pokusa samopotępienia siebie, więc odrzucenia Bożej miłości i miłosierdzia. W Panu Bogu naprawdę może się pomieścić taki grzech, jakim jest aborcja. Przypomnijcie sobie, ile ludzi na sumieniu miał święty Paweł, apostoł. Przypomnijcie sobie, ilu ludzi właśnie na sumieniu małych dzieci miał pan doktor Nathanson, który po odkryciu, że aborcja jest złem, przeżył nawrócenie i jest, chyba jeszcze żyje doktor Nathanson.
Nie, nie.
Nie żyje. Nie żyje. Ale on jeszcze przecież tutaj do nas przyjeżdżał, do Polski i nie bał się stawać przed ludźmi i głosić świadectwa. Nie bał się, że go zlinczują, że go ubiczują. Człowieka, który odpowiadał za tysiące dokonanych aborcji. A więc nawrócenie jest możliwe bez względu na to, jakie zło popełniamy. Ale kiedy jesteśmy zaszczuci lękiem, kiedy jesteśmy odizolowani, to wówczas złe myśli po prostu same narzucają nam, co na swój temat mamy myśleć. Te złe myśli się kłębią w człowieku i są w stanie naprawdę dokonać takiego odrzucenia siebie, potępienia, jakiego nigdy nie zrobiłby Pan Bóg. Nigdy nie zrobiłby Pan Bóg. Stąd staramy się po prostu stworzyć taki klimat, w którym osoby przyjeżdżające na rekolekcje będą zdolne wyciągnąć rękę do Pana Boga i zawołać: Mój Ojcze. tak jak ten syn marnotrawny. Żeby to się mogło dokonać, nie? Z wewnątrz. Nie może to być sztuczne. I ja tutaj mam jedno świadectwo, które chcę tutaj przedstawić, króciutkie, jednej z uczestniczek. To chyba nic nie zmieni, jak powiem, jak miałem na imię, bo to jest też anonimowe, Violetta. Miałam 17 lat, kiedy poddałam się aborcji. W domu, w którym się wychowywałam, był alkohol, bieda, dużo wstydu, znęcanie psychiczne i fizyczne. Byłam najmłodszym dzieckiem z rodziny, tak zwaną wpadką po latach. Całe życie żyłam w wstydzie, strachu, ubóstwie, schowana gdzieś w kącie, by nie sprawiać problemów. Rodzice się rozwiedli, zostałam z mamą, a rodzeństwo już było dorosłe. Mama stosowała wobec mnie nad kontrolę. Miałam całe życie bardzo niskie poczucie wartości. Gdy miałam 17 lat, byłam w związku z chłopakiem, którego mama nie akceptowała. Ja go kochałam i potrzebowałam bratniej duszy. Pewnego dnia okazało się, że jestem w ciąży. Byłam przerażona. Tak bardzo się bałam, że ktoś się dowie, że jestem w ciąży, a szczególnie, że dowie się moja mama. Poszłam do lekarza, który potwierdził ciążę, ale powiedział, że można dokonać aborcji. Stwierdził, że do 3 miesiąca to przecież tylko zarodek. Zebrałam pieniądze i nie zastanawiając się nad niczym, poddałam się aborcji farmakologicznej. Nigdy nie myślałam o mojej ciąży jako dziecku, tylko o problemie. Po tym, jak poroniłam, poczułam ogromną ulgę, że nic się nie dowie. Nachodziły mnie czasem myśli o tym, że moje dziecko miało teraz rok, dwa, trzy, ale odrzucałam te myśli. Było mi źle ze sobą, nie miałam do siebie szacunku, niskie poczucie wartości. Czułam, że na nikogo nie mogę liczyć. Zaczęłam imprezować, pić, spotykać się z mężczyznami. Z każdym rokiem jednak czułam się tylko gorzej. Wyprowadziłam się z rodzinnego miasta, by uciec od przeszłości. Po jakimś czasie poznałam męża, wzięłam ślub, zaszłam w ciążę, którą straciłam. I wtedy mur, który całe życie wokół siebie i moich uczuć tworzyłam, zawalił się. Stwierdziłam, że to kara Boża za moje grzechy, zwłaszcza za aborcję. Zaszłam w kolejną ciążę, z której mam cudownego synka, ale całą ciążę bałam się o dziecko i modliłam się, by urodziło się zdrowe. A po porodzie zaczęłam bać się o synka, wyszukiwać chorób, bojąc się, że Pan mnie zabierze, zakaże. Potem zaczęłam bać się o swoje życie, o to, że synek nie będzie miał mamy, której ja nie miałam. Czułam się coraz gorzej. Leki, terapie, nic do końca nie pomagało, tylko trzymało, bym się całkowicie nie rozpadł. W internecie natrafiłam na artykuł o rekolekcjach Dziewicy Racheli, które odbywały się w moim mieście. Poczułam, że to jest znak. Choć się ogromnie bałam, długo wahałam, pojechałam. Podczas rekolekcji doznałam uzdrowienia. Pogodziłam się z moim utraconym dzieckiem, z Bogiem. Nazwałam je i mogłam je przeprosić i przeżyć stratę dziecka. Pojednać się z nim. Doznać przebaczenia i nawrócenia. Poczułam ogromną miłość i spokój. Zeszło ze mnie napięcie i lęk. Została przywrócona mi godność. Oddałam kamień, który mi ciążył. Zrozumiałam, że dostałam drugą szansę i że Jezus mnie kocha, jest miłosierny, a moje dziecko mi wybaczyło. Okazał mi się prawdziwy, zupełnie inny obraz Boga. Teraz wiem, że też jestem córką Boga. Ja dziękuję Wam bardzo. To tyle ode mnie. Teraz zaproszę tutaj do siebie Lenę.